A w naszym studiu poseł na Sejm Mirosława Stachowiak-Różecka. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Zacznijmy od największej inwestycji w zdrowie mieszkańców całego regionu, która powstaje dzięki współpracy, zaangażowaniu instytucji, ale przede wszystkim samorządu i rządu. Wmurowanie kamienia węgielnego nastąpiło wczoraj. No i pytanie do pani poseł. Czy powstanie placówki, budowa jest ponad podziałami politycznymi, jak słyszeliśmy wczoraj?
Najważniejsze jest, żeby ona powstawała, bo akurat trzeba powiedzieć, że rzeczywiście marzenie Dolnoślązaków o nowoczesnym szpitalu onkologicznym to jest marzenie, które ma naprawdę długie wąsy i dobrze wczoraj ktoś przypomniał, że to tak naprawdę kilkadziesiąt lat. Tylko ja przypomnę, że te kilkadziesiąt lat akurat na Dolnym Śląsku...
Przepraszam pani poseł, wydawało się, że ktoś chce obciąć te długie wąsy, bo z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość sobie rości prawo do tej inwestycji, a wczoraj także słyszałam, chociaż było od Michała Jarosa, dzisiaj wiceministra tutaj na antenie, że to już od roku 2014 zabiegali o tą inwestycję.
No czyja więc ona jest? Właśnie, nie chciałabym tak na tak postawione pytanie nieco odpowiadać, bo naprawdę nie warto tutaj w tej sprawie niezwykle ważnej dla Dolnoślązaków, prawda, no nie chcę powiedzieć jątrzyć, ale no zostawmy to na marginesie. Prawdą jest, że wczoraj na tej scenie widziałam koalicję na czele z panem marszałkiem Zgorzelskim, która właśnie mówi, że oto w końcu dzięki nim ta inwestycja powstaje. No mieliśmy ludzi, przedstawicieli koalicji, która akurat na Dolnym Śląsku rządziła od kilkudziesięciu lat i jednak dopiero, i to warto przypominać, tak dla czystej przyzwoitości, jednak ruszyła tak naprawdę z kopyta, mówiąc kolokwialnie ta budowa, dopiero kiedy mieliśmy w samorządzie koalicję Prawa i Sprawiedliwości z bezpartyjnymi samorządowcami. No, była to ogromna praca zarządu poprzedniej koalicji, rzeczywiście, gdzie za kwestie zdrowia odpowiadał Marcin Krzyżanowski, był bardzo, bardzo zaangażowany w ten projekt, a z drugiej strony jednak ogromne wsparcie i decyzja premiera poprzedniego rządu Mateusza Morawieckiego o dofinansowaniu, współfinansowaniu tej inwestycji i rzeczywiście dzięki temu to w końcu ruszyło i dzięki temu wczoraj można było wmurować kamień węgielny, ale to już jest i mam nadzieję, że teraz to jest faktem i teraz po prostu rzeczywiście ten projekt będzie kontynuowany, nie będzie żadnych przeszkód i obecnie rządzący zadbają o to, żeby nie było zastojów, żeby rzeczywiście to wsparcie rządu było kontynuowane.
Bo to ponad miliard złotych
obecnie. I żebyśmy już
obecnie.
za cztery lata pierwszych pacjentów mogli w tej placówce leczyć.
No dobrze, to pani nas także uspokoiła, że nikt nie zatrzyma budowy pomimo zmian w polityce władzy rządzącej. Minister Nowacka poinformowała, że MEN chce zredukować liczbę godzin lekcji religii w szkole do jednej godziny. Od kilku tygodni pojawia się dyskusja na ten temat. Podkreśla, że w tym wymiarze godzin lekcje religii odbywać się będą od 1 września 2025 roku. Pani zasiada w komisji dotyczącej edukacji. Czy minister Barbara Nowacka, zdaniem pani poseł, złamała prawo, zmieniając zasady nauczania religii bez porozumienia z Kościołem i związkami wyznaniowymi?
Oczywiście, że to powinno być w oparciu o rozmowy, dialog i porozumienie. W tym sensie złamała prawo, no ale w tej sprawie ja bym apelowała przede wszystkim do rodziców. Do rodziców, żeby się upomnieli o swoje prawa i o te kwestie związane z wychowaniem swoich dzieci, bo mają prawo do wychowania w oparciu o wartości chrześcijańskie. Tak to mamy w naszym ustroju zapisane. Na mocy tak i konstytucji, i potem konkordatu. I naprawdę takie pomysły i takie działania pani Nowackiej idą daleko, za daleko i proszę się nie oglądać w tej sprawie na polityków, proszę się nie oglądać na Kościół i duchownych. W tej sprawie naprawdę warto wziąć sprawy w swoje ręce, bo ja mam wrażenie, tak obserwując rodziców, że oni sobie trochę myślą, a to niech politycy za nas zdecydują, prawda, zobaczymy, co to będzie. Wielkie miasta, które mają w tej sprawie głos dominujący, mam wrażenie, że zupełnie sobie to odpuścili i rodzice z tych wielkich miast także, więc naprawdę ja apeluję, żeby się przebudzić. My będziemy w ich apelach i decyzjach ich wspierać. Natomiast to jest naprawdę głos rodziców tutaj najważniejszy.
Czy Prawo i Sprawiedliwość, także siłami PSL-u, może jakoś zatrzymać, wyhamować te zmiany?
No problem polega na tym, że pani Barbara Nowacka właściwie zarządza resortem w oparciu o zarządzenia i jakieś dekrety i decyzje, które nie są wprowadzane przez Sejm. To nie są zmiany ustawy, no, jak na przykład historia związana z zawieszeniem odrabiania zadań domowych. No, my o tym nie decydowaliśmy w pracach Sejmu. To nie były zmiany ustaw. Tak? Także tak naprawdę ona w praktyce zmienia ustrój szkoły, właściwie w oparciu o swoje wyłącznie osobiste jakieś decyzje. I to rzeczywiście idzie w złym kierunku. Nie prowadzimy na ten temat żadnej dyskusji, na żadnym gruncie, nie ma żadnego dialogu, więc trudno nawet właściwie mi w tej chwili powiedzieć, czy w ogóle jest większość rządowa, która ten pomysł popiera, bo zdaje się, że państwo z koalicji, PSL którzy...
odcina tak, się, Konfederacja na pewno też nie będą chcieli, państwo
tak,
również.
Którzy dlatego... uchodzą za konserwatystów, jakby w tej rozmowie też na razie nie biorą udziału, więc nie wiem, czy sobie myślą, że jakoś to będzie, czy zobaczymy, czy czekają właśnie też na ten mocny głos rodziców. Więc dlatego mówię, rodzice w tej sprawie są najważniejsi.
Czy religia w szkołach, zdaniem pani poseł, staje się takim zarzewiem dzisiejszego konfliktu politycznego, który w istocie potrzebny jest do życia tylko jednej, no, formacji politycznej, nie oszukujmy się?
Moim zdaniem to jest taki temat, który jest potrzebny, żeby właśnie igrzyska trwały, żeby emocje wzbudzać, żeby te podziały w społeczeństwie pogłębiać. No podobnie jak aborcja, podobnie jak związki partnerskie, prawda? Więc tu tak naprawdę nikt nie zastanawia się nad tym, czy to w praktyce rzeczywiście ma jakieś znaczenie dla dzieci, dla ich wychowania i rozwoju, tylko o to chodzi, żeby w tej dyskusji politycznej nadal dzielić społeczeństwo i w oparciu o takie ideologiczne tematy, to niestety się wielokrotnie sprawdziło. Ja pamiętam dyskusję na temat religii w szkole sprzed 30 lat, jak ona już wtedy dzieliła społeczeństwo i naprawdę uważam, że byłoby ogromnym złem powrót do tego wypracowanego, porzucenie tego wypracowanego modelu i powrót do tej dyskusji, która już wtedy dzieliła społeczeństwo. Naprawdę przecież religia nie jest obowiązkowa, rodzice i dzieci mają wybór i tak to powinno zostać i wzmacniać nasze poczucie tożsamości i kultury.
Dla pani związki partnerskie nie mają racji bytu?
To też jest dyskusja zastępcza. Mm-hmm. To też ma służyć temu, żeby sobie dyskutować, żeby nie myśleć,
sporo
nie rozmawiać
dyskutuje.
O tym,
sporo
co ważne.
Temu czasu.
Tak naprawdę, ja przepraszam, nie chcę nikogo urazić, ale moim zdaniem w obecnej rzeczywistości ważne są zagrożenia takie jak wojna na Ukrainie, jak to, że musimy się zbroić, jak to, że mamy drogą energię, jak to, że mamy problem demograficzny. No to są prawdziwe wyzwania naszych czasów, a nie to, czy wprowadzimy, czy nie wprowadzimy związki w partnerstwie w XXI wieku. Uważam, że to jest temat zastępczy, uważam, że to jest też temat, który ma zaogniać podziały i tak naprawdę prowadzić do dyskusji, która będzie wywoływać emocje, nic więcej. Poza tym też nie ma zgody w koalicji w tej sprawie, więc widać, że to
nie
jest
ma.
Ewidentna wrzutka. No nie porozumieli się, ale podyskutujmy, przykryjmy inne gorące tematy.
A status osoby najbliższej? To co pan prezydent Andrzej Duda o czym mówi, że no, ewentualność taka by
moglibyśmy
była?
Moglibyśmy o tym rozmawiać. On to proponował już, pamiętam, w swojej pierwszej tak. kampanii prezydenckiej wiele lat temu. Więc no, można dyskutować o wielu rzeczach, sprawach i projektach. Można dyskutować pod warunkiem, że dyskusja jest poważna.
Bo
pod
ten jest projekt rządzących.
Tak, pod warunkiem, że dyskusja jest poważna, pod warunkiem, że naprawdę no nie idzie o jakieś spory ideologiczne i zaspokajanie jakiejś małej grupy społecznej, tylko rzeczywiście chcemy rozwiązywać problemy po prostu ludzi na różnych płaszczyznach. No, wydaje się, że związki partnerskie to co innego, a status osoby najbliższej to trochę co innego. Ale musimy mieć na stole konkretny projekt, żeby rzeczywiście się w sposób odpowiedzialny do tego odnosić.
Chce pani praw wyborów, Prawa i Sprawiedliwości?
Szczerze mówiąc, niekoniecznie.
Mm-hmm.
Szczerze mówiąc,
bo taki pomysł pojawia się z ust prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
I powiem dlaczego. No jednak inną grupą jest grupa wyborców i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, a trochę co innego to działacze Prawa i Sprawiedliwości, więc nie jestem przekonana, czy wybór zakreślony, prawda, w jakichś prawyborach przez działaczy rzeczywiście dokładnie odzwierciedlałby i dawał informację o tym, o co naprawdę w tej historii chodzi, a więc ja mam wątpliwości, no ale oczywiście gdyby taka decyzja zapadła i bralibyśmy w w czymś takim udział, no to trzeba założyć, że każda informacja, która pomoże w wyborze najlepszego kandydata na prezydenta, jest dobra. No i tyle. No i oczywiście w takich prawyborach wezmę udział.
Dlaczego ta idea jest teraz rozważana? Czy prezes nie chce na przykład odpowiedzialności podjąć za kandydata? Trochę się obawia?
Nie sądzę, żeby to był problem z odpowiedzialnością. Raczej jest to kwestia z jego osobistą w związku z kandydatem. Raczej jest to odpowiedzialność za Polskę. No zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne są te wybory, więc szukanie sposobu, żeby wyłonić naprawdę najlepszego kandydata, takiego, który te wybory wygra i który będzie naprawdę bardzo dobrym prezydentem na trudne czasy, jest niezwykle ważny w tej chwili. Nie dziwię się, że szukamy, czy że kierownictwo szuka rozwiązań, które w podjęciu tej decyzji mają pomóc.
Kto by dla pani był najlepszym kandydatem? Mamy giełdę nazwisk Prawa i Sprawiedliwości?
Nie wiem tego jeszcze. Rzeczywiście ta giełda nazwisk jest dosyć liczna.
Mariusz
Błaszczak.
Pojawiają
się co chwilę
tak,
nowe nazwiska. Nie odpowiem na to pytanie. Natomiast też poczekam
Bocheński.
Do ostatecznej decyzji. Nie dam się wciągnąć w tą dyskusję. Trzymam kciuki, żebyśmy rzeczywiście wybrali najlepszego kandydata, takiego, który ma największe szanse i który dobrze będzie służył Polakom.
To jaki to powinien być kandydat? Jakie powinien mieć cechy? Już
myślę,
nie chcę nawiązywać
że...
do tego, co mówił pan prezes Kaczyński, żeby to nie powinna powiedzieć kobieta, powinien być przystojny, inteligentny.
No to były, to tak wskazują badania, no więc przypomnę, że to jest opinia pana
pani poseł, pani
prezesa
nie będzie
w oparciu,
prezydentem,
tak,
ani kandydatką.
O badania, czyli opinie Polaków. No najważniejsze, żeby był naprawdę odpowiedzialny. No moim zdaniem w jakiejś mierze musi mieć doświadczenie polityczne, no bo to potem jak te relacje z Sejmem, partią rządzącą, opozycją będą się układać, no trzeba mieć pewną wiedzę, jak te mechanizmy funkcjonują, ale tak naprawdę to, co najważniejsze, to absolutnie ogromna odpowiedzialność, powiedziałabym doświadczenie nieco politycznego, ale też życiowe, a to, co najważniejsze, to po prostu propaństwowy i propolski patriot.
Mastalerek mówi, że pan Przydacz sam się wytypował, to jeden z kandydatów. Czy PiS powinno konsultować swojego kandydata z prawicowymi środowiskami, na przykład Solidarnością?
No nigdy nie odbierałam Solidarności jako prawicowe środowisko. Tak powiem przy tej okazji
Wydaje
szczerze.
Wydaje się, że tak Piotr Duda twierdzi, że powinniście z nim konsultować kandydata, bo bez niego nie wygracie wyborów.
Też bym tak tej sprawy nie stawiała, natomiast rzeczywiście zgadzam się, że im z
serce bije
szerszym
po prawej,
środowiskiem
po waszej to stronie.
Będziemy konsultować, tym pewnie mamy szansę na wyłonienie tego najlepszego. No ale jest jeszcze trochę czasu, ja bym się w tej sprawie...
Trochę czasu nie, to kiedy? 11 listopada?
Nie, ja bym się w tej sprawie nie śpieszyła. To są naprawdę niezwykle ważne wybory i warto przeanalizować każdy wariant, warto rozmawiać z różnymi środowiskami na ten temat, nie tylko prawicowymi. I rzeczywiście zrobić wszystko, żeby był najlepszy.
Jest pani zadowolona z połączenia z Suwerenną Polską?
Ja ten wybór szanuję i głosowanie delegatów.
Ale czy pani jest zadowolona, bo szanować można...
Już odpowiadam. Głosowanie delegatów, działaczy Prawa i Sprawiedliwości na ostatnim kongresie po prostu szanuję, choć przyznaję, że ja miałam wobec tego połączenia wątpliwości. No natomiast
dlaczego?
Demokratycznie taką decyzję podjęliśmy i teraz już jesteśmy w nowej rzeczywistości. Nie ma co się oglądać za siebie, tylko robić wszystko, żeby rzeczywiście ta współpraca przyniosła korzyści przede wszystkim Polsce.
Miała pani wątpliwości. Dlaczego pani miała wątpliwości?
Z przyczyn czysto takich, bym powiedziała, praktycznych, technicznych. Mm-hmm. Patrząc na pracę w Sejmie, myślę, że lepiej byłby głos naszego środowiska prawicy słyszany, gdybyśmy reprezentowali różne skrzydła trochę bardziej tak wyraźnie, prawda? Mm-hmm. Czyli gdyby na przykład były dwa kluby, trzy kluby, to są techniczne sprawy, no, czy w mediach, czy właśnie w pracach Sejmu. Myślę, że do czasu na zjednoczenie mielibyśmy czas i zdążylibyśmy to zrobić przed wyborami, niewątpliwie, bo to moim zdaniem na pewno by nastąpiło. Natomiast tak rzeczywiście zdecydowali działacze, ja to szanuję, jak mówię, teraz najważniejsze jest, jak będziemy współpracować, żeby te nasze czasami też różniące się opinie i głosy docierały do naszych wyborców i do naszego elektoratu.
A skoro ten głos ma docierać do elektoratu, to czym dziś Prawo i Sprawiedliwość różni się od koalicji rządzącej, jeśli chodzi o politykę migracyjną?
No, to znaczy można powiedzieć tak, my stoimy cały czas na tym samym stanowisku i mówimy tak.
Prawicy.
I mówimy tym samym głosem, tymczasem po prostu, no można powiedzieć, ja się bardzo cieszę, że koalicja rządząca po prostu do nas jednak w końcu dołączyła, zarówno zauważyła, że jednak mamy do czynienia z wojną hybrydową na granicy, jak i zauważają problem nielegalnych imigrantów i tak dalej, i tak dalej. No trzeba się tylko cieszyć. Ja już zostawiam na marginesie, bo nie mam zupełnie, mi nie zależy, żeby im udowadniać, kto miał rację i kiedy. Najważniejsze, żeby ich działania były rzeczywiście nie tylko PR-owskie i opowiadane w mediach, że oto teraz będą dbać o granice i walczyć o to, żeby nas nielegalni imigranci nie zalali i żeby nie byli dla nas zagrożeniem, żeby to naprawdę nie były tylko słowa, ale także czyny.
A czym się różnicie dzisiaj? Czy jesteście dokładnie tacy sami tej retoryce migracyjnej?
My jesteśmy w tej sprawie szczerzy, uczciwi i konsekwentni. Oni na razie tak naprawdę, no przepraszam, ale jednak uprawiają propagandę i PR. Czekam na efekty, no bo przecież no, wystarczy powiedzieć, co się wydarzyło na tej płaszczyźnie Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego. No, Mateusz Morawiecki po prostu zablokował pakt migracyjny i tyle, wraz z Czechami i Węgrami na kilka lat ta sprawa była
Europa się budzi,
zablokowana, a Donald Tusk tego nie zrobił, rację, miał okazję w grudniu. No więc dlatego mówię PR i słowa, a nie czyny.
Czy to czasowe zawieszenie do azylu rozwiązuje problem na granicy, zdaniem pani?
Nie.
To jakie kroki należały podjąć
jeszcze?
Znaczy
ja w ogóle, dla mnie to jest też przykrywanie rzeczywistego problemu tego, że Donald Tusk nie zareagował w Unii Europejskiej, nie zawalczył o to, żeby po raz kolejny i znowu na kilka lat zablokować ten pakiet migracyjny, żeby wymuszać, no przecież mówił, że nikt go w Unii nie ogra, że jest bardzo ważny w tych salonach unijnych i że się z nim liczą, no więc trochę jestem zdziwiona, że jednak tej swojej słynnej, legendarnej pozycji nie wykorzystał, żeby rzeczywiście to blokować, no bo chyba dzisiaj już wszyscy widzą, że to jest rozwiązanie, które prowadzi donikąd. To jest rozwiązanie, które prowadzi donikąd. No i mamy teraz takie widowisko. Pakietu migracyjnego nie zablokował, o tym, że granice z Niemcami są prawda, kontrolowane przez służby niemieckie, dowiedział się z mediów, a tymczasem ogłasza zawieszenie azylu, co jest po prostu po pierwsze niezgodne z prawem i z konstytucją, a po drugie niebezpieczne. No to jest sygnał tak naprawdę dla Łukaszenki czy Putina, że oto ludzie, którzy chcą uciekać z tych krajów od dyktatorów, mogą mieć trudności, jeśli chodzi o Polskę, bo właśnie zawieszamy azyl, a przecież z niego korzystają głównie Białorusini i Ukraińcy.
A dla pani wystąpienie premiera Donalda Tuska to taka prekampania?
No, on jest w permanentnej prekampanii. No właśnie, to jest ciekawe. Moim
Sądzi
zdaniem,
pani, że to on?
Moim zdaniem nie wiem, tego naprawdę
ale
nie
jak
wiem.
Pani
natomiast na miejscu,
tyle lat w polityce?
Powiem tak tylko, na miejscu pana Trzaskowskiego nie byłabym taka pewna, że jest kandydatem na prezydenta.
Pojawia się nazwisko Sikorski.
Dokładnie.
I pani sądzi,
że... I na pewno Sikorski ma aspiracje, ambicje, żeby kandydatem na prezydenta być. No zobaczymy, co z tego wyniknie.
Mało czasu antenowego. Jak się pani odnajduje w roli posłanki z opozycji?
No ja muszę powiedzieć, że trochę się martwię, bo mamy mało pracy i mówię to zupełnie poważnie. No,
co to znaczy mało pracy?
No po prostu wspominałyśmy tu o tym, że pani Barbara Nowacka zarządza resortem i podejmuje decyzje jakże ważne dla polskiej edukacji w oparciu o dekrety i jakieś, prawda, rozporządzenia. Potrzebujemy, jeśli mamy cokolwiek zmieniać, niezależnie od tego, czy się z tym zgadzam, czy nie, to ta dyskusja musi się odbywać w Sejmie i muszą jakiekolwiek zmiany jednak zachodzić w oparciu o ustawy. Taki mamy ustrój. Więc mówiąc szczerze, ponieważ wszystko dzieje się w resorcie, dowiadujemy się o wielu informacjach i zmianach w mediach, czy to na przykład też jeśli chodzi o polską naukę, no to co media donoszą, to są informacje zatrważające, natomiast tej dyskusji nie ma w parlamencie, choć oczywiście wykorzystaliśmy możliwości, jakie daje regulamin Sejmu dla opozycji i zgodnie z regulaminem na wniosek opozycji o sytuacji w Polsce, w polskiej nauce, o tym, co się dzieje w tej przestrzeni, o czym donoszą media, będziemy w listopadzie rozmawiać.
Co dla pani jest najbardziej niepokojące, pani poseł?
No kwestia finansowania, no to jest po prostu jakiś... Tak, no niestety, ale bez tego nie będziemy w czołówce światowej nauki i ta frustracja naukowców, to czego dorobiliśmy się przez ostatnie lata, naprawdę może być sprzeniewierzone, może być zmarnowane i trzeba o to zawalczyć.
Finanse najbardziej interesujące. swoją opinię publiczną, ale także marszałka Hołownię, bo chce przeprowadzić audyt w biurach poselskich. Obawia się pani tego?
Ale my taki audyt mamy przeprowadzany w każdym roku.
Tak nie ma pani naprawdę. Na koncie żadnej lodówki na przykład, czy odkurzacza?
To wygląda tak, że te służby sejmowe, urzędnicy przyjeżdżają i dokładnie analizują wszystkie wydatki biura poselskiego. To
jest z czystym sumieniem, żadnego odkurzacza u pani nie było.
Ja naprawdę nie rozumiem, o jaki audyt może panu Hołowni chodzić. Widzę, że wynoszę z tego, że on po prostu chyba naprawdę się jeszcze nie orientuje, jak to wygląda, być może jeszcze nie rozliczał swojego biura poselskiego, więc niech mu ktoś powie, że to naprawdę jest dokładnie sprawdzane przez urzędników sejmowych, także każda faktura po fakturze, przyjeżdżają, gościmy ich w tych biurach poselskich, poznają współpracowników, wszystko dokładnie sprawdzają i oglądają, także naprawdę nie ma powodu ich fatygować jakimiś dodatkowymi audytami, uważam, że to, co robili dotychczas, jest wystarczające.
Poseł na Sejm Mirosława Stachowiak-Różecka, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.